Dzisiaj kontynuujemy temat Kościoła, tak? Więc takie kazanie nauczające dzisiaj będzie. Mam nadzieję nie zanudzić was, to nie jest, że to raczej będzie interesujące i wszyscy będziemy pochłonięci tym, o czym będzie mowa. Ale jest to kazanie nauczające, więc czasami może być troszeczkę spokojniej. Ale przeczytajmy fragment najpierw z Ewangelii Mateusza, ten fragment bazowy, z 16 rozdziału i wersety od 13 do 20. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, wersety od 13 do 20. To jest strona 1048. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A on im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. To jest Boże Słowo. Więc miesiąc temu, czy w poprzednim miesiącu, zaczęliśmy mówić na temat Kościoła. Powiedziałem wtedy, gdzie jesteśmy w tym procesie powstawania Kościoła w Legionowie. Chociaż mamy szyld z informacją, że jest to Kościół baptystyczny w Legionowie, to jest to trochę na wyrost, bo jest to cel, do którego zmierzamy, być Kościołem. Powiedziałem też, dlaczego potrzebny jest Kościół, a nie coś innego, jakaś inna forma organizacji. Wymieniłem trzy powody. Po pierwsze, że potrzebujemy Kościoła, ponieważ lud potrzebuje, czy Boży lud potrzebuje prowadzenia. Owce muszą mieć swojego pasterza, inaczej są problemy, wpadają w problemy. Owce oddalają się, gubią się, czy też są atakowane i pożerane przez wilki. Dlatego muszą mieć kogoś, za kim pójdą, kto będzie ich strzegł, kto będzie ich pilnował, kto będzie dbał o te owce. I Pan Jezus jest tym pasterzem owiec. On w tym wielkim zadaniu, który otrzymał od Ojca, wyznacza swoich pomocników. Po drugie, powiedziałem, że potrzebujemy Kościoła, ponieważ Boży lud potrzebuje przygotowania. Boży lud ma za cel służyć swojemu Bogu, uwielbiać swojego Boga, więc Boży lud musi uczyć się, musi być przygotowany do tego zadania, do tej służby, musi wiedzieć, jak właściwie może czcić Boga. Więc potrzeba jest przygotowania do tego, do tej służby, do tego zadania. I po trzecie, powiedziałem, że potrzebujemy Kościoła, ponieważ Boży lud potrzebuje dyscypliny. Tak jak dzieci, mamy każdy z nas, no nie każdy z nas, ale mamy dzieci, to wiemy, że one muszą być wychowane, tak? I muszą być właściwie wychowane i potrzebna jest jakaś dyscyplina, tak? Bo dzieci mają tendencję do tego, żeby łamać wszelkie zakazy, żeby mają chęć robić wszystko, co chcą. Jesteśmy, jako wierzący, jesteśmy tacy sami. Każdy z nas jest taki sam, każdy ma jakiś pomysł na życie, prawda? I czasami próbujemy to wprowadzać, ale Pan Jezus koryguje nas i do tego jest potrzebna dyscyplina, tak? Każdy z nas, czy Boży lud potrzebuje dyscypliny, potrzebuje wychowania, aby żyć w świętości, aby żyć świętym życiem. Więc to są te trzy powody, dla których potrzebujemy Kościoła. A dzisiaj chciałem się skupić na tym, czym jest Kościół, może na jakiejś definicji. Więc Nowy Testament podaje nam różne reakcje ludzi na to, co Jezus powiedział. Różne reakcje uczniów na różne wypowiedzi Jezusa. I na przykład autorzy Ewangelii podają nam, że na przykład uczniowie dziwili się tym, co Jezus powiedział. Nie rozumieli tego, co Jezus powiedział. Więc możemy się zastanowić, jak uczniowie mogliby zareagować, jaka byłaby ich reakcja, gdyby Jezus powiedział: słuchajcie, zbuduję moją elektrownię atomową. Tak, dzisiaj wiemy, czym jest elektrownia atomowa, ale w pierwszym wieku to był science fiction. To była kompletna przyszłość, nie wiedzieli, co to jest, nie wiedzieli w ogóle, co to jest atom. Więc jaka byłaby ich reakcja? Możemy sobie tak no, wyobrazić, tak? Zdziwienie, co o czym Jezus mówi. Co to jest ta elektrownia atomowa? Nie rozumiemy tego. Więc w tekście czytaliśmy, że Pan Jezus powiedział: i zbuduje Kościół swój, i nie ma stwierdzenia, że uczniowie dziwili się albo nie rozumieli, co Jezus powiedział. Więc musimy przyjąć, musimy założyć, że rozumieli, czym jest Kościół. Czy to słowo, które Jezus powiedział, że zbuduje mój Kościół. Więc musieli w jakiś sposób to rozumieć. Może nie wiedzieli ostatecznie, jaki kształt ten Kościół przyjmie, jaką formę będzie miał, jak będzie zorganizowany, ale musieli z pewnością mieć jakąś ideę, która za tym stoi, za tym słowem Kościół. Skąd możemy to wiedzieć? Tak? Skąd możemy wiedzieć, że oni rozumieli to słowo, które Pan Jezus użył, Kościół? W Nowym Testamencie mamy wiele cytatów ze Starego Testamentu, ale większość z tych cytatów ze Starego Testamentu nie pochodzi z Biblii hebrajskiej. Może tak to trochę enigmatycznie zabrzmi. Są to cytaty, które pochodzą z tłumaczenia Starego Testamentu, czyli tej Biblii hebrajskiej, na język grecki. Pochodzą z tak zwanej Septuaginty. Czyli Septuaginta to jest tłumaczenie ksiąg hebrajskich Starego Testamentu na język grecki, które było dokonane od 3 do 2 wieku przed naszą erą, przed Chrystusem. Język grecki w tamtym czasie był, jak dzisiaj jest język angielski. To był język, który był powszechnie używany. Więc był to język kupców. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę kulturę Morza Śródziemnego, czy też basen Morza Śródziemnego i te wszystkie cesarstwo rzymskie, które tam się znajdowało, to całe to cesarstwo generalnie, można powiedzieć, posługiwało się językiem greckim. Oczywiście też były inne języki, ale język grecki był bardzo dobrze znany. Więc w III wieku przed Chrystusem pewien Rzymianin wpadł na pomysł, żeby mieć tą księgę w swoich zbiorach, ale po grecku. Tak? Więc zebrano 70 uczonych, którzy przetłumaczyli Biblię hebrajską na język grecki. Stąd Septuaginta, ponieważ to jest 70. Więc słowo Kościół, którego używa Nowy Testament, którego użył Pan Jezus we fragmencie, który przeczytaliśmy, zbuduje Kościół mój, pojawia się wielokrotnie w Septuagincie. Więc Mateusz nie użył słowa, które pochodzi z jakiejś próżni, nie wiadomo skąd, ale użył słowa, które raz, że funkcjonowało już wśród Żydów, którzy znali język grecki, a dwa, że było to słowo greckie, które poganie dobrze znali, ponieważ ono było używane, stosowane wśród nich. Tak, czy jak dotąd to wszystko jasne jest. Więc Septuaginta używa słowa, którego użył Pan Jezus. Jakie to greckie słowo? Więc tutaj w Grece zostało użyte słowo eklezja. I składa się ono z dwóch części. To słówko składa się z dwóch części. Ek i kaleo. Kaleo znaczy wołać, tak? A ek znaczy z. Czyli jeżeli mamy jakąś, powiedzmy, mamy koszyk jabłek, wyjmujemy jedno jabłko z koszyka, tak? Więc to ek jest właśnie, jest to z. Więc razem ek, znaczy te, wołać z, znaczy być powołanym z. I w starożytnej Grecji to słowo eklezja było zebraniem, było zgromadzeniem powołanych obywateli, którzy schodzili się razem, aby zarządzać sprawami miasta. Tak? Czyli słowo eklezja w starożytnej Grecji znaczyło spotkanie, zgromadzenie, zebranie powołanych obywateli miasta, którzy schodzą się razem, zbierają się, żeby omawiać sprawy miasta, w którym mieszkają. Tak, w starożytnej Grecji była demokracja, więc obywatele miasta zarządzali sprawami swojego miasta, w którym mieszkali. Z czasem, wiadomo, wiemy, że znaczenie słów z czasem się zmienia. Kiedyś bielizna to takie sztandarowe słowo. Bielizna znaczyło, co znaczyło bielizna? To, co jest białe, tak? Wszystko to, co było białe, ubranie, to było bielizna. Dzisiaj bielizna to wiemy, że to, co zakładamy na ciało pod to ubranie zewnętrzne. Niekoniecznie musi być białe, tak? Więc słowo eklezja z czasem straciło ten element powołania i zostało tylko zgromadzenie. Więc w czasach, kiedy ten Nowy Testament, czy Ewangelia Mateusza była spisywana, więc to słowo już miało to znaczenie tylko zgromadzenie. Eklezja znaczy zgromadzenie, zebranie. Ale no, musimy pamiętać, że w tle tego słowa jest ten element powołania. Więc powiedzieliśmy, że to słowo eklezja było używane w Septuagincie, tak? A Septuaginta była tłumaczeniem hebrajskiego na grecki, więc pytanie, jakie słowo było użyte w hebrajskim? I tutaj no, może za wiele z tego nie... Kahal, generalnie słowo kahal, które też znaczy zgromadzenie, generalnie. Tak? Te słówka możecie zapomnieć, słuchajcie. Możecie zapomnieć, one są, nie, prawda, grecki, hebrajski, mamy, dzięki Bogu mamy Biblię po polsku, ale to słowo hebrajskie znaczy zgromadzenie. I też tam można się dopatrywać tego elementu właśnie pewnego rodzaju powołania, że to nie było zgromadzenie, bo dwa rodzaje zgromadzeń były. Zgromadzenie, gdzie stawał cały Izrael i wtedy to zgromadzenie liczyło wszystkich narodzonych w Izraelu. Oni byli zgromadzeniem, kościołem w pewnym sensie, ale też jest właśnie w tym odpowiedniku hebrajskim słowa eklezja, jest to słowo powołanie, kiedy na przykład jest wezwanie na wojnę i wtedy powołanie się mężczyźni stawiają w jednym miejscu, to jest właśnie, jak się gromadzą, to jest to odpowiedź na wezwanie, na powołanie i to jest to słowo zgromadzenie. Skomplikowane trochę. Więc zatem Kościół, czy eklezja, to zgromadzenie ludzi. Są to ludzie, którzy zostali powołani ze świata przez Boga. Tak też wierzący w Jezusa Chrystusa są określani jako powołani. Rzymian 1:6-7 mówi tak, wśród których jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa, wszystkim, którzy jesteście w Rzymie umiłowanym Boga, powołanym świętym. Tak, więc Kościół to zgromadzenie, ale wierzący są określani jako powołani, więc jest takie zazębienie pomiędzy Kościołem a bycie powołanym. Więc kiedy Pan Jezus mówi, że zbuduje Kościół swój, to znaczy, że On sam zgromadzi ludzi, których powoła. Oni pójdą za Jego powołaniem i w ten sposób Jezus zbuduje zgromadzenie ludu Bożego. To, co Jezus powiedział, wydaje się dosyć ogólne. Tak? Po tej definicji prawdopodobnie rozumiemy tyle, co rozumieli uczniowie, kiedy Jezus powiedział, że zbuduje Kościół mój, czyli zgromadzenie. Więc żeby lepiej rozumieć, czym jest Kościół, to musimy się przyjrzeć procesowi, w jaki Kościół powstawał, czy też jak to przebiegało, jak było na początku. Więc żeby to zobaczyć, jak Kościół powstawał i czym był od początku, to musimy zwrócić się do Księgi Dziejów Apostolskich. Jezus przed swoim odejściem do nieba spotyka się ze swoimi uczniami i udziela im ostatnich instrukcji. Ostatnią rzeczą, jaką powiedział, była rzecz odnośnie otrzymania przez nich Ducha Świętego, mocy Ducha Świętego i bycia świadkami Jezusa w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Tak? Więc będziecie świadkami moimi w Jerozolimie, w Judei, Samarii aż po krańce ziemi. Więc jeżeli spojrzymy z lotu ptaka na Księgę Dziejów Apostolskich, czy tak z góry na jej zawartość, to zobaczymy, że w Dziejach Apostolskich rozdział 1-7 akcja dzieje się gdzie? W Jerozolimie. A od 8 rozdziału akcja przenosi się do Judy, później do Samarii i jeszcze dalej. Można powiedzieć, aż po krańce ziemi. Więc to jest ten kierunek tego rozwoju Kościoła. Od Jerozolimy po Judeę, czyli tak poszerza się, tak? Poszerza się aż po krańce ziemi. Więc akcja Dziejów Apostolskich zaczyna się w Jerozolimie. To tutaj powstaje pierwszy Kościół. Tu widzimy, jak Kościół zaczyna funkcjonować. Nie jest to jakaś już mglista idea. Kościół nabiera konkretnych kształtów. Można powiedzieć, Kościół organizuje się. Lub też można powiedzieć, Kościół zaczyna być ciałem, które działa w zorganizowany sposób. Jak bardzo zorganizowany możemy zobaczyć w 2 rozdziale, wersety 41-42. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Coś, co wcześniej było jakąś ideą, jakąś mglistą ideą, teraz stało się rzeczywistością, stało się namacalne. Mamy już formę jakiegoś członkostwa, przynależności do Kościoła. Mamy przywództwo, które dba o nauczanie. Jest też życie wewnętrzne Kościoła, które polega na wspólnocie, na łamaniu chleba, na modlitwie. Zgromadzenie wierzących nie jest przypadkowe, ale jest zorganizowane. Później w rozdziale 6 możemy widzieć, jak Kościół staje w obliczu pewnego problemu i wybiera diakonów, którzy mają specyficzne zadanie do wykonania w obrębie członków wspólnoty, w obrębie członków Kościoła. I dalej jest mowa o tym, że wierzący składali świadectwo osobiście lub poprzez osoby wysłane przez Kościół. Więc widzimy, że Kościół funkcjonuje jako zorganizowany organizm, zorganizowane ciało, czy też zorganizowaną grupę. Jest pewien porządek, jest cel funkcjonowania. Następnie, patrząc na Dzieje Apostolskie, akcja przenosi się do miasta Samarii. Ewangelista Filip przybywa do tego miasta i głosi Ewangelię. Ludzie przyjmują Ewangelię i dają się ochrzcić. Przybywają apostołowie do Samarii, aby modlić się o Ducha Świętego dla tych wierzących z Samarii. Po tym, jak otrzymali Ducha, apostołowie wracają do Jerozolimy, ale Filip, nie mówi o tym, Dzieje Apostolskie o tym nie mówią, ale Filip zostaje jakiś czas w Samarii i organizuje wierzących w kościół lokalny, tak jak to było w Jerozolimie. Dzieje o tym nie mówią, ale możemy założyć, że tak było, ponieważ ten schemat jest powielany później przez apostoła Pawła. Paweł przybywał do jakiegoś miasta, głosił Ewangelię, oczywiście przybywał tam jakiś czas i głosił Ewangelię, ludzie nawracali się, więc on organizował tych nowych wierzących, młodych wierzących w kościół. Wyznaczał starszych, czy też biskupów, czy też prezbiterów lub pastorów i szedł dalej do innego miasta i później wracał ewentualnie podczas kolejnej podróży misyjnej, odwiedzał ten zbór, żeby zobaczyć, jak się sprawy mają. I tak na przykład pisząc do Tytusa napisał do niego tak: pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Więc mamy Kretę, tak, to wyspa. Więc na Krecie jest z tego z tekstu wynika, że było kilka miast, czy więcej. Byli wierzący i apostoł Paweł zostawił Tytusa, żeby ten ustanowił w tych miastach, gdzie oczywiście byli wierzący starszy, w kościele, czyli ci wierzący byli organizowani w kościół. Tak? I to jest ten schemat, który jest powielany wszędzie tam, gdzie Paweł idzie, czy szedł. W związku z tym, czy też zgromadzenie w Jerozolimie, tak, ten pierwszy kościół, czy też zgromadzenie w Jerozolimie było kościołem, ale kościołem Było też zgromadzenie wierzących w mieście Samarii. Kościołami były też inne zbory pogańskie, które powstawały później. Ale też kościołami były zgromadzenia, które zbierały się w jakimś domu. Tak, czyli kościół to nie tylko, jak to powiedzieć, nie odnosił się, ten termin nie był używany wyłącznie do grupy, która była, w sensie, no, jak to powiedzieć, odnośnie większej grupy, która jak była zorganizowana w kościół. Kościół, ten termin był używany też do mniejszych grup, które też były zorganizowane, ale w związku z tym, że były mniej liczne, spotykały się na przykład w czyimś domu. Tak, był to kościół domowy, w odróżnieniu od grupy domowej. Nie można tych dwóch pojęć mylić. Apostoł Paweł, pisząc w liście do Rzymian, w ostatnim rozdziale, w 16, w wersecie 5, pisze tak. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nastawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. Także zbór, który jest w ich domu. Więc widzimy, że są zbory w jakimś mieście, w jakimś pogańskim, które no, są zborami, można powiedzieć, w jakimś mieście, ale też są zbory domowe, czy też kościół, który jest w domu jakiegoś człowieka bogatszego. Ten dom może być większy i ten człowiek udostępnia swój w cudzysłowie salon i tam się gromadzi kościół. Więc mamy kierunek, jaki dzieje apostolskie nam dają. Od kościoła lokalnego z Jerozolimy idziemy w kierunku kościoła, można powiedzieć, uniwersalnego, czyli kościoła, który jest globalny. Tak? Nie wiem, że to może troszeczkę wymagające jest. Nie jest to jakieś, no, ale jest to typowe nauczanie. Typowe nauczanie, które ma no, przekazać na pewną wiedzę. W związku z tym tutaj no, nie może, nie będzie jakichś, nie wiadomo, jakich ekscytujących rzeczy. Więc mamy kierunek od kościoła lokalnego w kierunku kościoła uniwersalnego, globalnego, takiego powszechnego. Teraz troszeczkę liczb. Troszeczkę liczb. Więc jeśli popatrzymy na to słowo eklezja, czy też kościół używane w Nowym Testamencie, to pojawia się ono 114 razy. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ to nam pokazuje, co jest, jakie znaczenie kościoła jest ważne, ponieważ kościół może być lokalny, a może być globalny. Więc zobaczymy, patrząc na to, jak używane jest to słowo w Nowym Testamencie, pokazuje nam, co jest ważniejsze, czy też co jest z naszego punktu widzenia ważniejsze. Więc słowo pojawia się 114 razy w Nowym Testamencie, ale 109 razy w odniesieniu do Kościoła Nowego Testamentu. Pozostałe 5 razy pojawia się w kontekście jakiegoś zebrania, które nie ma charakteru religijnego, albo też odnośnie Kościoła Starego Testamentu. Więc 109 razy w odniesieniu do Kościoła Nowego Testamentu. Więc z tych 109, 90 razy to słowo pojawia się w odniesieniu do Kościoła lokalnego lub kościołów zgromadzeń, które w jakimś stopniu mają porządek oraz cel swoich zgromadzeń. Tak? Czyli na 109, 90 razy to jest mowa o kościele lokalnym, zborze. Czyli zostaje nam tylko 19 na inne. 6 razy to słowo pojawia się w znaczeniu ogólnym. To znaczy, kiedy na przykład apostoł Paweł szedł do Damaszku, co robić? Prześladować kościół. Tak? Więc on prześladował kościół. Później pisze, że prześladował kościół, był prześladowcą kościoła. To znaczy, że on nie prześladował kościoła powszechnego, tego uniwersalnego, globalnego, tylko prześladował kościół w znaczeniu ogólnym. Każdy, który mu się nawinął pod rękę. Tak? Więc 6 razy w takim znaczeniu pojawia się to słowo i to nam daje 13 razy z tych 109 na oznaczenie kościoła uniwersalnego, powszechnego. To znaczy kościoła, który obejmuje wszystkich wierzących na przestrzeni dziejów. Tak? Więc widzimy, że Nowy Testament, kiedy mówi o kościele, to mówi w zasadzie o lokalnym kościele, o lokalnym zgromadzeniu. Zbliżamy się już do końca. Słuchajcie. W kilku przypadkach nie jest do końca jasne, czy autor miał na myśli kościół lokalny, czy może uniwersalny. Jednak niemniej jednak w znacznej większości użyć słowo eklezja odnosi się do zgromadzenia lokalnego. Więc to jest znaczenie słowa kościół. Jest to zgromadzenie. I patrząc na Nowy Testament widzimy, że to jest zgromadzenie lokalne. Więc kościół to przede wszystkim lokalne zgromadzenie wierzących w Jezusa Chrystusa, którzy są zorganizowaną społecznością i działającą społecznością z określonymi celami. Są to ludzie powołani przez Niego, powołani do świętego życia, więc kościołem nie jest grupa chrześcijan, która wczoraj na przykład spotkała się na marszu dla Jezusa. To nie jest kościół, w takim sensie nie jest kościół lokalny, ponieważ to nie jest, jak to powiedzieć, to jest zorganizowany, ma inny cel, tak? Jest zorganizowany przemarsz, są tam ludzie wierzący, ale to nie jest kościół lokalny, tak? Bo nie są zorganizowani, oni są członkami jakichś tam kościołów lokalnych, ale to, że się spotykali na marszu, to nie robi z nich kościoła. Jeżeli ktoś się spotka, pięcioro wierzących spotka się w restauracji razem, to też nie są kościołem w takim sensie, nie tworzą kościoła. Mogą być członkami w jakichś wspólnotach, w jakichś kościołach, ale to, że się spotkali, nie tworzy z nich zaraz kościoła. Więc kościołem nie jest dowolna grupa chrześcijan. Kościoła nie ma z przypadku. Prawda? Bo się spotkało czterech wierzących na ulicy, to zaraz nie znaczy, że jest kościół. Żeby kościół zaistniał, to muszą być wierzący przede wszystkim, tak? Bez wierzących nie ma kościoła, bo to jest zgromadzenie wierzących, którzy stają się członkami lokalnego zgromadzenia, czyli jest pewna forma przynależności. Mają przywództwo i w sposób uporządkowany i zorganizowany czczą Boga i realizują ten nakaz misyjny, wielkie posłannictwo. To jeden wniosek. Drugi wniosek, z tego co pokazują dzieje apostolskie, możemy śmiało powiedzieć, że zamiarem Pana Jezusa jest, aby każdy wierzący był członkiem lokalnego kościoła, zboru. Jest to naturalne i zdrowe. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, ponieważ w danej okolicy może być wierzący, ale może nie być zboru. Ale jest to raczej wyjątek niż reguła. Regułą jest zbór, jest kościół lokalny. Wierzący z Samarii nie dojeżdżali na nabożeństwa do Jerozolimy. Ani na odwrót. Kościół z Jerozolimy, czy wierzący z Jerozolimy spotykali się w swoich zborach w Jerozolimie, a wierzący z Samarii spotykali się w swoim kościele w Samarii. Więc raczej nie do pomyślenia z perspektywy Nowego Testamentu była sytuacja, że wierzący nie jest częścią zboru, który istniał w jego miejscu zamieszkania lub okolicy. Raczej myślenie, czy też jak popatrzymy na to, jeżeli popatrzymy na to, co pokazują nam dzieje apostolskie, to mamy, człowiek się nawraca, zostaje ochrzczony, staje się częścią społeczności lokalnej. I to jest ten zdrowy model, który my powinniśmy naśladować, tak? Czy powielać. W związku z tym nie do pomyślenia było, żeby ktoś się nawrócił, został ochrzczony, a nie był częścią Kościoła. To tak dzieje apostolskie nam nie pokazują, że to wyglądało. Raczej jest pewna konsekwencja. Jest bierzesz całość albo nic w tym sensie. Więc zdrowe i naturalne i normalne jest to, że każdy wierzący powinien być członkiem ciała lokalnego, jakiegoś zboru. Jeżeli takowy w okolicy czy w miejscu zamieszkania istnieje. Oczywiście musimy też pamiętać, że Kościół ma charakter uniwersalny, też powszechny i nie dotyczy wyłącznie jakiegoś określonego miejsca na mapie. Nie dotyczy wyłącznie tego, co moglibyśmy określić jako tu i teraz, ale Kościół jest też szerszym pojęciem, które zawiera w sobie te 2000 lat istnienia Kościoła i więcej. bo Kościół będzie dalej istniał, dopóki Chrystus nie przyjdzie. Więc kiedy myślę o Kościele chrześcijańskim w kontekście właśnie tej historii, to jestem Bogu wdzięczny za to, że Kościół nadal istnieje, pomimo różnych prób zniszczenia go. Tak, komunizm chciał wyeliminować Kościół i nadal chce. W Związku Radzieckim walczono z Kościołem, w Chinach walczono z Kościołem. I co dzisiaj możemy powiedzieć? W Chinach jest mnóstwo chrześcijan. Tak, mnóstwo. Tak. W Związku Radzieckim Kościoła nie udało się zniszczyć. Kościół ciągle nie ma. Związku Radzieckiego nie ma, Kościół jest. Więc było wiele prób zniszczenia go, ale się nie udało. Kościół wielokrotnie, historia pokazuje, odchodził od Chrystusa. Ale Bóg w swojej łasce oczyszczał Kościół. Odnawiał Kościół. Leczył. I w tym wszystkim pokazywał swoją ogromną moc. Więc możemy spokojnie patrzeć w przyszłość i nie martwić się o Kościół. Ponieważ to Pan Jezus go buduje, ponieważ i Kościół jest w Jego ręku. Ten Kościół, Chrystus przyspasawia, aby był pełen chwały. Więc Chrystus dba o to, aby Kościół, aby wszyscy wierzący, prawda, ogólnie mówiąc, wszyscy wierzący, którzy są narodzeni na nowo, którzy należą do Chrystusa, to Chrystus troszczy się o nich tak, żeby przygotować Kościół, który jest pełen chwały, bez zmazy i skazy na dzień Jego przyjścia. Więc Chrystus troszczył się o Kościół, troszczy się i będzie się troszczył. Więc musimy pamiętać właśnie, że jest Kościół lokalny, ale też jest Kościół uniwersalny, powszechny. Może go nie widać tak gołym okiem, ale on jest reprezentowany przez te wszystkie kościoły lokalne, które są na całym świecie. Więc to jest ten drugi aspekt. Ale kierunek naszego myślenia o Kościele powinien być Kościół lokalny do Kościoła uniwersalnego. Często się zdarza, że ludzie myślą w drugą stronę. Albo nawet nie myślą w drugą stronę, przeskakują. Kościół lokalny, myślą o Kościele powszechnym. Ja jestem członkiem Kościoła powszechnego. A zapominają, że Chrystus najpierw zbudował, jak zaczął budować swój Kościół, to był Kościół w Jerozolimie, później w Samarii, w mieście, tak? W Judei, Samarii i po krańce, i dalej po krańce ziemi, więc kierunek jest od lokalnego do globalnego, czy też uniwersalnego, więc takie powinno być nasze myślenie też na temat Kościoła. Więc to jest tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to pójdź, zachęcam do pytania. To nie wyczerpuję tematu, słuchajcie. Jest dużo więcej, tego, ale są to rzeczy, no mi się wydaje ważne, żeby zrozumieć, czym jest Kościół. Tak? Czym jest Kościół, co Jezus buduje. Ponieważ my przykładamy do tego rękę. Jeżeli jesteśmy wierzącymi, to naszą służbą Panu Jezusowi Chrystusowi jest budowanie Jego ciała. Tak? Efezjan 4 rozdział o tym mówi. W związku z tym dobrze jest wiedzieć, czym jest Kościół, żeby wiedzieć, co tak faktycznie budujemy, do czego przykładamy naszą rękę i gdzie jest nasze miejsce generalnie. No, mam nadzieję, że nie wymęczyłem Was za mocno, ale są to rzeczy, no, które trzeba powiedzieć. Dobrze, pomódlmy się.